rozpoczynamy naszą audycję. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pragnę przywitać pana profesora doktora habilitowanego Jacka Hilszczańskiego, dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
Witam serdecznie księdza, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze. Temat naszej dzisiejszej audycji: co dalej z Puszczą Białowieską, ale rozpocznijmy od Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ogromny pożar, który trwał od 19 do 26 kwietnia. Wiemy także, że rozpoczęły się badania związane z oceną przyrodniczych skutków tego pożaru, który miał miejsce w naszym największym parku narodowym.
Tak jest, dokładnie. Rozpoczęliśmy, no w zasadzie od już, bo tutaj jest niezwykle istotnym elementem uchwycenie tego wszystkiego, co dzieje się bezpośrednio po pożarze. To jest w takim środowisku jak Biebrzański Park Narodowy dosyć krótki okres. Mam na myśli to, że ta natura, która zwłaszcza teraz po deszczach, ona bardzo szybko odradza się. Bardzo szybko rośliny na turzycowiskach, na tych łąkach spalonych, one odrastają. Już w tej chwili widzimy, że te miejsca się zazieleniają. Ale to jest także bardzo właśnie z tego punktu widzenia, że ten pożar nastąpił tam, no na jednak znacznym obszarze, chcemy wykorzystać ten fakt i przeprowadzić tam obserwacje. I tutaj sugestia pana ministra środowiska, pana ministra Wosia była taka, aby wszystko to, co dzieje się, jak przebiega rekolonizacja tych terenów przez zwierzęta, ale także jak wygląda odbudowywanie się zbiorowisk roślinnych, było pod kontrolą, żebyśmy mieli na przyszłość te informacje, żeby wyciągnąć lekcje z tej naukę, z tej lekcji, jaką dała nam przyroda.
Panie profesorze, Puszcza Białowieska, no kość, ość niezgody, różnego rodzaju sporów. No i sprawa rzeczywiście, którą chcemy porównać, dotyczy związaną z sytuacją w Biebrzańskim Parku Narodowym. Mhm. Co by było, gdyby na przykład taki pożar pojawił się w Puszczy Białowieskiej?
No i tutaj właśnie ja jestem nieco zdziwiony w tej chwili reakcjami pewnych organizacji ekologicznych, ponieważ czytamy na przykład na stronie jednej z organizacji ekologicznych, na głównej stronie czytamy takie stwierdzenie, że zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej nie jest kornik, nie są pożary, ale jest ludzka pycha. W tej chwili zaczyna się to, widzę, zmieniać. No. W tej chwili na tej samej stronie organizacji ekologicznej czytamy apel o to, aby chronić puszczę przed pożarem. Czyli do tej pory, odnoszę takie wrażenie, że do czasu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym pożar w Puszczy Białowieskiej nie był żadnym problemem. Natomiast to, co stało się w Biebrzańskim Parku Narodowym, pokazało niektórym, że takie rzeczy są jak najbardziej możliwe i to w ogromnej skali. No, możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy nie gasili tego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie skończyłoby się pewnie na 5000 hektarów, ale być może spaliłoby się 20-30 tysięcy hektarów, a może i cały park by się spalił, który liczy około 60 tysięcy hektarów. W Puszczy Białowieskiej oczywiście to są odmienne warunki, ale na otwartych powierzchniach, które zostały utworzone jakby na skutek gradacji kornika, czyli ekspansja trzcinnika, wysokiej trawy, której łany suche w tej chwili lokalnie porastają Puszczę Białowieską, one tak samo by się dobrze paliły jak środowiska trawiaste Biebrzańskiego Parku Narodowego. Moglibyśmy mieć ogromny, gigantyczny pożar w Puszczy Białowieskiej. W tej chwili organizacje ekologiczne apelują o wycinanie drzew pod liniami energetycznymi, o poprawę retencji wody, o dbanie o urządzenia piętrzące wodę, o doposażenie straży pożarnej w Puszczy Białowieskiej. Czyli jednak sama natura, co było ogłoszone wcześniej, że daje sobie radę bez problemu, bez człowieka, jednak wymaga jakiejś interwencji. Podobnie, i to mówił świętej pamięci profesor Jan Szyszko, podobnie było w przypadku gradacji kornika drukarza. Gradacja kornika drukarza to jest tak samo wielkoobszarowe zaburzenie, bardzo często porównywalne z pożarem. Oczywiście skutki, zakres, że tak powiem, efektów wystąpienia tego zaburzenia są nieco inne, ale to są także wielkopowierzchniowe zaburzenia, z którymi sama natura na małych obszarach nie daje sobie rady.
Panie profesorze, rok 2017 minął pod znakiem m.in. wojny o Puszczę Białowieską. Te same środowiska mówiły, że jest to puszcza pierwotna, nietknięta ludzką ręką. Wiemy, że jest zupełnie inaczej. No i teraz w kontekście i pożaru w naszym Parku Biebrzańskim, a także w kontekście oznak suszy, które się pojawiły, te same środowiska ekologiczne, tak zwane ekologiczne, no diametralnie zmieniły swoje zdanie.
No tak, zmieniają zdanie, ponieważ widzą, co się dzieje. No, zmiany klimatu są czymś, co w tej chwili tego nikt nie podważa. Czy to są zmiany, ja już teraz abstrahuję od faktu, czy są to zmiany spowodowane działalnością człowieka, czy to są jakieś cykle. Nie będziemy w to wnikać. To nie jest to w tej chwili istotne. Mamy suche lata, mamy bezśnieżne zimy, w związku z tym generalnie mamy mało wody. Co jest powodem tego, że na przykład świerk jest mniej odporny na ataki ze strony kornika drukarza. Jest powodem tego, że bagna biebrzańskie nam wyschły i mogą się spokojnie palić. Środowiska jakby się wydawało wilgotne, tak? No ktoś powie, no jak bagno się może palić? Może się palić. Wystarczy suche lato, sucha bezśnieżna zima, jakiś pożar wywołany przez człowieka. Zresztą te pożary na terenach biebrzańskiego parku generalnie człowiek stosował pożar jako metodę walki z krzewami, z zachwaszczeniem. W Puszczy Białowieskiej to przecież były praktyki stosowane przez bartników. Ludzie wypalali lasy, aby widoczność w lasach była lepsza, żeby więcej kwiatów było dostępnych dla pszczół. No, były różnego rodzaju powody, dla których pożar był wykorzystywany jako to tanie, łatwe narzędzie do ujarzmienia przyrody, można powiedzieć tak. I nagle okazuje się, że te pożary są niebezpieczne. Są niebezpieczne, ponieważ te obszary, które my chcemy chronić, one są małe. Pożary wielkopowierzchniowe trwają cały czas. Jakbyśmy spojrzeli na mapę satelitarną na przykład Syberii, to tam się non-stop pali. I to są pożary sięgające kilkuset tysięcy hektarów i więcej. Ale to są olbrzymie obszary, na których tego typu wielkopowierzchniowe zaburzenia nie stwarzają zagrożenia w dłuższej perspektywie dla bytującej tam przyrody. Oczywiście, gdy weźmiemy pod uwagę zmiany klimatyczne, to te pożary stają się coraz bardziej intensywne i coraz bardziej, można powiedzieć, niekorzystnie w pewnym stopniu wpływają na szereg elementów naszej przyrody. Ale zwłaszcza na małych obszarach, a nawet taki Biebrzański Park Narodowy, który liczy około 60 tysięcy hektarów, to jest ciągle mały obszar, który, jak sami widzimy, z łatwością mógłby ulec praktycznie w całości takiemu zaburzeniu wielkoobszarowemu jak pożar.
Tu warto dodać, panie profesorze, że pożar lasu to pożar na obszarze, no, który jest dosyć trudny do opanowania.
Oczywiście, zwłaszcza w takich warunkach jak Puszcza Białowieska, gdzie, no, zwłaszcza w tej chwili, gdzie mamy, no, około, liczy się, że około 7 milionów metrów sześciennych posuszu różnego rodzaju, w dużej mierze świerka. To zalega przecież także na tych liniach, tak zwanych liniach oddziałowych. Dojazd jest praktycznie bardzo utrudniony w wiele miejsc. Gaszenie takiego pożaru, jeśli wybuchłby on na jakąś większą skalę, byłoby naprawdę utrudnione. Tutaj zdają egzaminy, co widzieliśmy na przykładzie Biebrzańskiego Parku, zdają egzaminy zwłaszcza helikoptery, no, które precyzyjnie i dosyć, że tak powiem, z większą częstotliwością mogą wykonywać te swoje kursy i gasić ten pożar w miarę skutecznie. No ale gaszenie takiego pożaru to są olbrzymie koszty, już nie wspominając o kosztach przyrodniczych, to są koszty, no, ekonomiczne. Ktoś wyliczył, że litr wody, która została użyta do gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego, kosztował 4,50 zł, czyli ta woda była droższa niż woda mineralna. Także tutaj, zwłaszcza te duże pożary, one są niesłychanie kosztowne i powinniśmy zrobić coś, aby te pożary w przyszłości nie były aż tak rozległe. Są na to sposoby.
No właśnie, jeżeli o sposobach mowa, panie profesorze, powrócę do tego apelu środowisk tak zwanych ekologicznych. Nie używają słowa wycinka drzew, bo to rzeczywiście im się bardzo źle kojarzy. Obalanie drzew zagrażających liniom energetycznym, także poprawienie retencji, zablokowanie rowów odwadniających, czyli retencja, wsparcie ochotniczych straży pożarnych.
Czyli generalnie człowiek. Potrzebny człowiek. Natura sama nie daje rady. Podobnie, dosłownie, to jest analogia. Tak samo w przypadku kolejnika drukarza. Tutaj nie ma naprawdę jakichś wielkich różnic pomiędzy pożarem a agregacją kolejnika drukarza. Kolejnik drukarz oczywiście koncentruje się na jednym gatunku, ale myśmy w Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze klasy wieku świerka, stracili, no to szacujemy to jeszcze, ale to są olbrzymie liczby, jeśli chodzi o osobniki, ale praktycznie te starsze klasy wieku zniknęły. Starsze klasy wieku świerka zniknęły z Puszczy Białowieskiej. I tutaj człowiek, zarówno w przypadku pożaru, jak i w przypadku grezji kornika, działania człowieka są niezbędne, aby tą przyrodę, to co chcemy chronić w danym miejscu, zachować w dobrym stanie.
No właśnie, zatem pytamy się, panie profesorze, także o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Wiemy, że ta przerwana wycinka doprowadziła do ogromnej degradacji drzewostanu, a zatem no co dalej uczynić? No chyba czas najwyższy, aby także i te środowiska ekologiczne no poszły po rozsądek.
No, tak jak widzimy, no one zaczęły dostrzegać w tej chwili, no ludzie widzą, że to, co wydarzyło się w Biebrzańskim Parku, to może także wydarzyć się w Puszczy Białowieskiej. No. I te postulaty o interwencję leśników, o interwencję strażaków, o doposażenie tych służb, no to jest to, o czym mówiliśmy od lat, że te działania w Puszczy Białowieskiej są niezbędne i w tej chwili okazuje się, że na przykład profesor minister Jan Szyszko miał rację w tym, co mówił w kontekście Puszczy Białowieskiej. No niestety nie doczekał się tego, że przyznania mu racji przez pewne środowiska.
Ale problem, panie profesorze, pozostaje i trzeba będzie w najbliższym czasie podjąć odpowiednie działania, prawda?
Wie pan, problemy będą różnorakie. My mamy obserwacje, badania chociażby z rezerwatu ścisłego Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej i widzimy, co się dzieje po aktywności kornika. Mamy problemy. No, mówi się, że kornik powoduje pewną heterogeniczność środowiska, że tworzy te otwarte miejsca, umożliwia odnawianie się jakichś tam gatunków światłożonnych. No niestety w dłuższym czasie nie wygląda to bardzo pozytywnie, bo w przypadku Puszczy Białowieskiej siedliska są tam na tyle bogate, że albo bardzo szybko zajmuje takie powierzchnie grab, albo tworzą się trzcinnikowiska, czyli praktycznie blokuje się rozwój tych gatunków, o które nam chodzi. No i mamy przykłady, rezerwat ścisły Puszcza Białowieska praktycznie od 100 lat, zero odnowienia sosny. Nie ma sosny. Sosna się po prostu tam nie odnawia. Bardzo słabo odnawiają się także inne gatunki, takie jak dąb, wiązy i szereg innych. Stąd też działania w celu utrzymania tych gatunków także nie mogą opierać się na funkcjonowaniu samej przyrody. No ale co z tego? Kiedy leśnicy próbują tłumaczyć to i próbują wprowadzać te gatunki, oczywiście w sposób przemyślany, z rozpoznaniem siedlisk, na których te gatunki powinny rosnąć i tak dalej, to jest szereg czynników tutaj musi być spełnionych, dostają kontrę, że przyroda sama sobie poradzi i leśnicy nie muszą sadzić, bo to jest las, który sam się odnawia i nie będzie tutaj z tym problemu. Otóż będzie problem, ponieważ obserwacje z rezerwatu ścisłego jednoznacznie na to wskazują. No ale myślę, że z biegiem czasu, no niestety problemem generalnie jest to, że ekosystemy leśne zmieniają się bardzo wolno i to są długotrwałe procesy trwające kilkadziesiąt, kilkaset lat. Stąd też trudno jest tak naocznie przekonywać się o tym, czy ktoś ma rację, czy nie. No, mamy świadomość tego, że ludzkie życie jest zbyt krótkie, aby, że tak powiem, ogarnąć cały cykl rozwojowy ekosystemu leśnego. Stąd też dla niektórych zrozumienie tych procesów może wydawać się nieco skomplikowane. No ale na szczęście mamy obserwacje, które trwają już prawie 100 lat i widzimy, co się dzieje. Widzimy, że bez pomocy człowieka, bez ingerencji w to, co wydarzyło się w Puszczy Białowieskiej, możemy, że tak powiem, utracić pewne walory, na których zależy nam w przypadku tego obiektu.
No i właśnie w tym kontekście, panie profesorze, także po raz ponowny trzeba podkreślić, że także no nieprawdą była ta przedstawiana przez środowiska ekologiczne teza dotycząca Puszczy Białowieskiej, jakoby to były siedliska pierwotne, nietknięte ludzką ręką.
No oczywiście tutaj, no myśmy to wielokrotnie mówili, historia działalności człowieka na tym terenie no sięga wręcz tysięcy lat. To są we wczesnym średniowieczu. Tutaj ślady pól, ślady osiedli ludzkich, różnego rodzaju działalności no są powszechne. Oczywiście ta puszcza trwała. Ona ciągle była w tym miejscu. Ona lokalnie była, że tak powiem, eksploatowana bardziej, ale ona wracała, ona się odtwarzała. Ona jest tym lasem, który jest zbliżony do tego, co kiedyś występowało na niżu europejskim. Oczywiście ta liczba starych drzew, różnorodność gatunkowa, no naprawdę jest to las, który jest wart tego, aby go chronić i o tym wszyscy dobrze wiemy i wszystkim to leży na sercu. Natomiast z taką naturalnością no to ma niewiele wspólnego. Ja generalnie uważam, że w Puszczy Białowieskiej, no, która tworzyła się na tym terenie po ustąpieniu ostatniego lodowca. Około tych 10 tysięcy lat to ona się tworzy i trwa w tym miejscu, ale człowiek tam był ciągle. Nie było takiego okresu, w którym nie było człowieka w Puszczy Białowieskiej. Oczywiście ta intensywność wpływu człowieka na puszczę była bardzo różna i się zmieniała, natomiast on ciągle był. Człowiek także jest elementem przyrody. I człowiek w dużej mierze kształtował puszczę. To, że ludzie wypalali puszczę przez setki lat, przez tysiące lat, to kształtowało puszczę. To była swego rodzaju koewolucja człowieka z puszczą. I tego nie możemy lekceważyć, o tym nie możemy zapominać.
Trwają porady ekologa. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor doktor habilitowany Jacek Hilsztański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. Co dalej z Puszczą Białowieską? Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia spotkania. Numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Radio Maria, bardzo proszę, halo? Prosimy bardzo, halo, halo? Czy my się słyszymy? Chyba mamy problem jakiś techniczny z połączeniem. Za chwilę podejmiemy kolejne telefony. Radio Maryja, bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże, Lech z Warszawy.
Witamy panie Lechu, prosimy.
Ja witam, pozdrawiam i ojca, i pana profesora. Obserwuję od dość dawna z ubolewaniem, jak się toczyła walka o Puszczę Białowieską i zastanawiam się, dlaczego nie można ukarać sprawców tej sytuacji, która zaistniała z Puszczą Białowieską. Ostatnio po pożarze w parku przeczytałem, że wszczęto pracę nad ustawą, która ma zaostrzać kary za podpalenia i między innymi tego typu obiektów narodowych. Zastanawiam się, czy można ustalić, kto jest sprawcą zniszczeń w Puszczy Białowieskiej, kogo można by było obciążyć. Ostatecznym winowajcą sądzę, że jest Unia Europejska, która doprowadziła do takich restrykcji, które wymusiły na leśnikach polskich, żeby nic w Puszczy Białowieskiej nie było czynione. Jak również nasi polscy ekolodzy. W związku z tym myślę, że trzeba by było wystąpić oficjalnie z pretensją do Unii Europejskiej, zażądania pokrycia kosztów naprawy Puszczy Białowieskiej, jak również dobrze by było zablokować wszystkie konta tych pseudoekologów, tych ekoterrorystów, żeby pokryli koszty naprawy Puszczy Białowieskiej.
Dziękujemy ślicznie.
Jest to możliwe?
Panie Lechu, pozdrawiamy serdecznie. Proszę przejść na odbiór. Panie profesorze, proszę bardzo.
No, ja rozumiem tutaj pana wzburzenie i tak. Tylko problem jest taki, że tutaj często ten odpowiedzialny, ten, kto przyczynił się do tego, co się stało w Puszczy, jest pewną osobowością zbiorową. I tutaj bezpośrednio trudno będzie znaleźć pewnie kogoś. No można by, że tak powiem, próbować jakichś działań. Natomiast znając realia tego, jak te sprawy toczą się, to uważam, że trudno by było osiągnąć jakiś korzystny efekt w tego typu działaniach. Ale na pewno ja brałem udział w tych procesach, które toczyły się przeciwko Polsce w Luksemburgu. Miałem kontakt z sędziami, którzy oceniali to, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. I nie ma wątpliwości, że oni mieli bardzo małe pojęcie o tym, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. I odbierali to tylko i wyłącznie przez pryzmat relacji, jakie mieli od pewnych kręgów, które, że tak powiem, sterowały tym ich opinią na temat, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Tak jak wspomniałem, ekosystem leśny zmienia się bardzo wolno i bardzo długo. Stąd też trudno nam będzie pokazać, że na przykład, ja przypuszczam, że jeśli nic nie będziemy robić w Puszczy Białowieskiej, to za 50 czy za 100 lat będziemy mieli dominację graba i utracimy wiele cennych elementów, o które chodzi nam w Puszczy Białowieskiej. No ale wtedy już wszyscy będziemy, nie będzie nas na tym świecie i trudno, zarówno my, jak i ci, którzy spowodowali tą sytuację. Stąd też trudno będzie przekonać w tej chwili kogoś, kto wierzy w to, że natura sama sobie daje radę i natura sama się odtwarza, nawet na tak małych obszarach. Trudno będzie przekonać na bazie tego, co w tej chwili obserwujemy. Ale nie wiem, czy warto byłoby podejmować taką walkę o obciążanie finansowe w tej chwili osób i organizacji, które przyczyniły się do tego, bo jak znam życie i praktyki, to będzie to trudne.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Tak, jestem na antenie, Szczęść Boże. Ja dzwonię z Częstochowy, moje imię Maria. Ja mam jedno pytanie co do ptactwa na tym terenie, o którym jest teraz mowa. Do Częstochowy w ogóle nie przyleciały jaskółki w tym roku. W zeszłym roku były chmary czarne, chmury. W tym roku nie ma ani jednej. Jak jest u was? Co by pan na ten temat powiedział?
Dziękuję ślicznie, pani Mario. Tak. Panie profesorze, proszę bardzo.
Ja w tym roku widziałem już co prawda jaskółki. Nie widziałem może jakichś wielkich stad jaskółek. No one w tej chwili, że tak powiem, zakładają lęgi i gromadzą się w miejscach, w których zakładają gniazda. No w zależności od gatunku. Jaskółka oknówka czy dymówka to są gatunki, które są związane z siedzibami ludzkimi, a na przykład brzegówka, no to gnieździ się na takich skarpach piaszczystych nad rzekami albo na różnego rodzaju wyrobiskach. jakoś trudno mi sobie wyobrazić, jakie jaskółki żyją akurat w Częstochowie. No, być może chodziło pani o jeżyki, które jeszcze nie przyleciały i które dosyć późno przylatują. No, wiemy o tym, że na trasach przelotu ptaków naszych czyha na nich szereg niebezpieczeństw, chociażby polowania na ptaki czy odłowy ptaków w Europie Południowej czy Północnej Afryce. Ale no, nie słyszałem, aby ta działalność jakoś się bardzo zintensyfikowała. No, w każdym razie, jeśli chodzi o pożary, które miały miejsce nad Biebrzą, to tutaj no, wpływu to na populację jaskółki jako takiego za bardzo nie miało. To będzie oczywiście zależało od tego, jak te pożary wpłynęły na stan populacji na przykład owadów, którymi się żywią jaskółki. I to między innymi także będzie efektem przedmiotem naszych badań nad Biebrzą.
Panie profesorze, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję i serdecznie dziękuję. Pana pozdrawiam. Bóg zapłać. Z Panem
pozdrawiam.
Bogiem.
Panem Bogiem pozdrawiam.
I dobrego dnia oczywiście życzymy. Gościem naszej audycji Porad Ekologa był pan profesor doktor habilitowany Jacek Hilsztański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. Temat naszego dzisiejszego spotkania: co dalej z Puszczą Białowieską?